Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Adrian Mackiewicz.
Adrian, spotkaliśmy się, bo tutaj mamy dużo tematów do mówienia, ale podstawowym takim tematem, który mnie zainspirował, żebyśmy pogadali, jest Twój artykuł do akcjonariusza, który ukazał się wczoraj, lub jak będziecie Państwo to odsłuchiwać w ostatnim tygodniu, o rekomendacjach.
O wycenach i rekomendacjach, tak szeroko.
Tak. No bo to jest popularny temat, to wiesz, analitycy wydający rekomendacje to są na rynku, jakby to powiedzieć, łatwi chłopcy do bicia, tak? Bo to dziennikarze mają takie hobby, robią sobie raz na jakiś czas takie zestawienie, że biorą sobie tam ileś rekomendacji, kilkadziesiąt wystawionych w ostatnim roku, w jakimś okresie, po czym sprawdzają, jak te rekomendacje się sprawdziły, a bardziej sprawdzają, jak te rekomendacje się nie sprawdziły, tak? Że ktoś wydał rekomendację kupuj, spółka spadła 80% i tak dalej. No wiesz co, mamy październik. Równo rok temu, o tej porze roku, były wydawane na wyścigi, mam wrażenie, o ile dobrze pamiętam, rekomendacje kupuj dla getbacku, prawda? No i jak to jest? Problem jest taki, znaczy problem, to co ja widzę z punktu widzenia zachowania inwestorów jest taki, że patrzą oni tak, wiesz, otwierają rekomendacje ile potrafi mieć stron? Kilkadziesiąt.
No właśnie, to może od tego też zacznijmy, że to jest dość duży problem na naszym rynku, że często rekomendacje niestety są zamknięte i jakby inwestor końcowy dostaje albo jakiś skrót w papie, albo jeśli biuro maklerskie wydaje taką rekomendację, ona rzeczywiście jest gdzieś upubliczniona, często jest tak, że jest to pierwsza strona, dwie strony, jakiś taki krótki komentarz, więc
o właśnie,
to jest dość jeden taki, myślę, istotny problem, też jeśli chodzi o interpretację tych rekomendacji, tych raportów. No podmiotów, które publikują w całości, no jest niewiele na rynku takiej, ale rzeczywiście tak sam raport może mieć kilkadziesiąt stron.
Tak, to też powiedzmy na głos, bo to mogli słuchacze przegapić w ostatnich czasach, jeżeli ktoś przegapił, to musi teraz nadrobić pracę domową, tak? Powołaliśmy, no teraz zamknę jedno oko, pół roku temu, tak?
Zamykając jedno oko, tak.
Tak, no z dużym, trochę zrobimy tak z wyceną w rekomendacji. Też zamkniemy jedno oko, pół roku temu powołaliśmy do życia Dom Analiz C, tak, którym tutaj głównymi dowodzącymi siłami analitycznymi jesteś ty i Paweł. Tak,
zgadzasz.
I wydaliście cztery rekomendacje. Dzisiaj, tak jak to nagrywamy, została upubliczniona czwarta rekomendacja Eurotelu. Pod lupę, waszą tak lupę domu analiz poszły już CDRL, znane szerzej jako Cocodrillo, Mex Polska, Sescom i dzisiaj Eurotel.
Dzisiaj Eurotel,
wszystkie cztery rekomendacje na kupuj.
No, co możemy powiedzieć? No, też od początku komunikowaliśmy, że będziemy się nakierowywać na mniejsze spółki, te z reguły niepokrywane, no i też wiemy, jaka jest obecna sytuacja rynkowa, że te spółki no jednak są dość nisko wyceniane i to chyba wszyscy się zgodzimy.
Rozumiem, że tak wybieracie sobie spółki, które no będą, gdzie ta różnica między waszymi tam wyobrażeniami, wyceną, a ewentualną ceną rynkową będzie duża, choćby.
Nie, nawet nie o to chodzi, ale po prostu wydaje mi się, że jest tyle spółek tych właśnie małych, nisko wycenianych, że na dobrą sprawę, biorąc tak losowo pierwszą lepszą z brzegu, i tak chyba doszlibyśmy do wniosku, że jest niedowartościowana, więc w gruncie rzeczy myślę, że nie do końca też powinno to dziwić, że akurat nasze rekomendacje, te pierwsze wszystkie były, wyceniliśmy wyżej niż bieżący kurs akcji, no bo po prostu takie chyba są ogólne tendencje, jeśli chodzi o te mniejsze spółki na polskiej giełdzie.
Okej, jeszcze zanim przyjdziemy do Ciebie o te rekomendacje, ten sposób jakby wydawania i co tam trzeba szukać, to jeszcze tak dodajmy, że tutaj jakby to idea właśnie z powołaniem domu analiz i właśnie dlaczego takie spółki, jak wymieniliśmy, takie nazwijmy to małe i średnie, tak, a nie te duże, no bo no to jest tak, jak weźmiemy jakąś bardzo dużą spółkę, to ona z reguły ma to pokrycie analityczno-rekomendacyjne bardzo duże, tak, czyli mówiąc po prostu taki Orlen, pomijając fakt, że on byłby bardzo trudny do analizy, bo to jest niezwykle rozłożona i skomplikowana działalność, to jest tak, że no, jak piszecie sobie Państwo w Google rekomendacja Orlen, no to zakładam, że wyjdzie kilkanaście pozycji, tak, różne biura maklerskie, te rekomendacje, mówiąc tak, mu się ładnie mówią, pokrywają Orlen, tak?
Ja bym jeszcze dodał, że nawet nie tyle rekomendacje, co wszystkie media o tym piszą, inwestorzy
się
interesują, te spółki też z racji tego, że są duże, mają większe zasoby na relacje, więc też mogą tutaj prościej się komunikować z rynkiem i to robią, tak? Bo też muszą, bo w dużej części inwestorzy zagraniczni się nimi interesują. Oni też jak w pewnym sensie robią taką presję, że słuchajcie, musi być konferencja i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no i co ty mówisz, że ci duzi zagraniczni inwestorzy wymuszają to, żeby te spółki miały to pokrycie analityczne, tak? Co oni się nimi interesują, jest na to zapotrzebowanie, no te biura maklerskie te analizy piszą, tak? Tymczasem jak są te małe i średnie spółki, gdzie nie ma lub prawie nie ma inwestorów zagranicznych, to są lokalni inwestorzy, nie wiem, starzy właściciele plus do tego inwestorzy indywidualni, to są odpowiednio mniejsze spółki, tego pokrycia analitycznego nie ma, tak ze strony dużych biur maklerskich, które zajmują się w przypadku dużych spółek, a te spółki są popularne wśród inwestorów indywidualnych. No to żeby to nie było tak do końca inwestowanie w ciemno, to po to właśnie taka inicjatywa jak analizy i rekomendacje domu analiz. Ale dobrze, że zwróciłeś uwagę, że czy bardzo, faktycznie masz rację, tak jest, że te rekomendacje są utajnione. One są bardzo w wielu przypadkach takie, że wydawane gdzieś tam dla tych inwestorów zagranicznych, tak?
Dla klientów danej instytucji.
Albo dla klientów, a na zewnątrz czasami jakiś ktoś napisze news, że analitycy DM BOŚ wydali rekomendację kupuj dla jakiejś tam spółki. I to często jest koniec.
Tak. Tak. Też tak właściwie bywało jeszcze przed MiFID II chyba, bo
tak, to się też
troszkę było uregulowane, ale z drugiej strony też widzę teraz na papie z kolei depesze niektórych dużych też instytucji, w których właściwie też jest tylko krótko napisane, że tam wycenili na tyle i tyle i jako założnik jest dodany 4-5-stronicowy disclaimer.
Disclaimer prawny, z którego nic nie wynika, tak?
Coś tam wynika, ale jakby inwestor na koniec dnia i tak dostaje tylko właściwie wartość, która wynika z wyceny i niewiele wie skąd to się wzięło.
No rozumiem. No właśnie, teraz wróćmy, łączmy wszystkie tutaj wątki. Wróćmy jeszcze raz, przypomnijmy, że jest twój artykuł w Akcjonariuszu, tak, który się ukazał wczoraj, w którym jest tytuł tego artykułu, jak poprawnie analizować rekomendacje inwestycyjne i jak z nich właściwie skorzystać. Bo jeszcze raz wrócę do jednego mojego wątku, że inwestorzy bardzo często tak patrzą. Otwierają rekomendacje, które załóżmy, że są upublicznione, ma kilkadziesiąt stron, patrzą, nazwa spółki, kierunek, kupuj, dziękuję, do widzenia, tak?
Tak.
Tymczasem no to ta rekomendacja ma te 30-40 stron, no i to po coś jest robione, jest to całe uzasadnienie, wszystko i tak dalej. Dlaczego inwestorzy powinni czytać całą tę rekomendację, a nie tylko nazwa spółki i jaka jest ta rekomendacja?
Czy tak naprawdę chyba zacząłbym tutaj też od takiego stwierdzenia, że sama wycena, no bo może jeszcze wyjaśnijmy sobie jedno. Sama rekomendacja to tak naprawdę jest jedna linijka. Żeby dojść do rekomendacji, najpierw trzeba przeanalizować spółkę, zrobić model wyceny i to tak naprawdę jest cały raport, tak? Bo tam jest i analiza fundamentalna, i właśnie te założenia przyjęte do wyceny, a sama rekomendacja to właśnie jest jedna linijka, czyli mamy efekt wyceny, no i porównujemy ją do bieżącego kursu i wchodzi na
rekomendacja. Z tego wychodzi, czy kupuj, czy
tak, sprzedaj. Więc to jest jakby już, to można powiedzieć, że rekomendacje robi się pół minuty, tak? Tylko że najpierw trzeba przejść przez te nieco bardziej czasochłonne kroki, jakim właśnie jest analiza i przygotowanie modelu, prognoz i modelu z wyceną, więc tutaj od tego bym zaczął. Więc de facto analizując rekomendacje, powinniśmy analizować ten model wyceny przyjęty i założenia tego modelu wyceny, no a tutaj trzeba po prostu przeczytać te założenia, bo stąd się bierze ta wycena. Kolejna jeszcze tutaj myślę ważna jest taka rzecz, o której warto wspomnieć, żeby nie traktować tej rekomendacji jak jakiejś, czy może wyceny, żeby nie traktować wyceny jako zadania matematycznego, bo de facto myślę, że wielu inwestorów może utożsamiać model wyceny DCF przede wszystkim, bo to jest ten ze skontowanych przepływów pieniężnych najczęściej stosowany model, no tam mamy jakiś znak równa się, że wycena równa się sumie zdyskontowanych przepływów i żeby ten znak równa się troszeczkę, myślę, wprowadzał w błąd w tym wypadku, bo de facto wycena nie jest takim zadaniem matematycznym, gdzie mamy jedną poprawną odpowiedź, tylko to jest bardziej sztuka, a wiemy, jak jest w sztuce, dużo kreatywności i jakby niekoniecznie jest jedno poprawne rozwiązanie, tak? I to myślę, to jest bardzo ważne mimo wszystko, żeby nie traktować się takiej rekomendacji jako samospełniającą się przepowiednię, że jak jakiś analityk rzeczywiście wycenił akcję na x złotych, to to musi być tyle warte i musi zostać zrealizowana ta cena.
No jeżeli to byłby bardzo, wiesz jak to jest na rynku, jakby to był bardzo słynny analityk i wszyscy byłby taką rynkową wyrocznią i wszyscy zapatrzeni na niego jak w bożka, to może się tak stać.
Oczywiście, że może się tak stać i takie przypadki też są, ale jakby mówiąc tak ogólnie o rekomendacjach, myślę, że w ogóle trudno tutaj używać sformułowań, że jakaś rekomendacja jest zła, niepoprawna. Może przejdźmy na jakiś bardziej praktyczny przykład, żeby tak nie mówić też w powietrzu. Myślę, że dobrym przykładem jest LPP, bo tam po pierwsze cena nominalna akcji jest duża, więc robi już wrażenie te kwoty wycen, pewnie na niektórych inwestorach. I były takie czasy, że jedno biuro maklerskie wyceniało LPP na 4000 zł, rekomendacja sprzedaj, a drugie wyceniało na 8000, rekomendacja kupuj. Więc przekładając to, co mówiłem wcześniej, na ten praktyczny przykład, nie wydaje mi się, żeby tutaj było poprawnym określenie, że jeden dom maklerski źle wycenił, a drugi dobrze, tylko po prostu przyjęli różne założenia. Mm-hmm. I przez to, że przyjęli różne założenia, wyszła im różna wycena. I tak trzeba analizować te rekomendacje.
Czyli trzeba się przedrzeć przez te założenia.
Trzeba się przedrzeć. Mm-hmm. Najpierw dobrze byłoby mieć do nich dostęp, a potem jednak trzeba się z nimi zapoznać i samemu się zastanowić, czy się z tym zgadzamy. Wracając do LPP. Jedni analitycy mówili, że problemy się nie skończą. W tej spółce tam pamiętamy jeszcze nie tak dawno były duże problemy z marżami, tam one mocno spadały, były problemy w tych kierunkach wschodnich, Rosja, Ukraina, przez to ten kurs akcji LPP rzeczywiście spadł z 10 tysięcy nawet tam chyba do poniżej 4 tysięcy przez moment. No i tutaj jedni analitycy założyli, że tutaj jeszcze nie będzie tej poprawy i że być może jak w jakimś rzeczywiście dłuższym okresie to LPP nie powróci do wysokich marż. No natomiast drugi dom uznał, że jednak to są już przejściowe problemy, że jest blisko już jest końca tych problemów i że widzą potencjał do poprawy wyników, poprawy marż, no i wycenili na 8 tysięcy. No i
tak naprawdę chyba ci drudzy mieli rację.
No tak, na dobrą sprawę jedni i drudzy, no bo i spadło do 4 tysięcy i urosło do 8, więc można powiedzieć, że obydwoje mieli rację w pewnym sensie. Chociaż to też przyznam szczerze, że chyba nie używałbym takiego określenia, że mieli rację czy nie, no bo zaprezentowali jakiś scenariusz, w jakim spółka się będzie rozwijała, a rynek potem...
No tak,
potem
ale powiedz, patrz, później w bardzo, bardzo długim terminie, iluś tam letnim, to może tak oceniać, czy ten podmiot wystawiający te rekomendacje czy częściej, no bo to jest tak powiedzieć, to jest sztuka, tak, a nie matematyka, tak troszeczkę, tak, że no musi... No, ci analitycy z danego podmiotu, danego domu maklerskiego mieli więcej, no bardziej czują rynek, czują branżę, potrafią trafniej przewidzieć scenariusze, no i byli w przypadku tego LPP, byli lepiej gotowi tam, lepiej potrafili ocenić jaka będzie sytuacja, no i w związku z tym ta wycena wyszła im lepiej, tak? To jest, no i jak tak ktoś w długim terminie tak robi, potrafi częściej wskazywać te właściwe scenariusze, no to jego rekomendacje, wyceny, a w konsekwencji rekomendacje będą lepsze.
No pewnie można by do takiego wniosku dojść, natomiast ja cały czas bym skłaniał się ku temu, żeby po prostu każdą rekomendację analizować oddzielnie i po prostu zapoznawać się z tym, jaki scenariusz określa analityk, no i samemu próbować to konfrontować. No nikt nie wykona tej pracy za nas, wszyscy wiemy, jakie inwestowanie jest trudne, trzeba się zawsze mierzyć z przyszłością, przyszłość zawsze jest niepewna i tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy analitykiem, czy inwestorem, to na koniec dnia i tak każdy z nas popełnia te błędy, no bo mówimy o przyszłości, no skąd mamy wiedzieć.
Zgadza się, chciałem zapytać się, jak to w przypadku, nie wiem, takiego Eurotelu, czy tutaj prognozowaliście coś, na jak długi horyzont czasowy i no dobrze wiemy, tak jest takie powiedzenie, który bardzo znany inwestor będzie, tak, że prognozowanie jest trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, tak, prawda? No, tak. Ciężko jest zaprognozować, co za tydzień będzie na rynkach, a tu jeszcze trzeba zaprognozować coś na rok do przodu, tak? Jak to wygląda? I jak to, bo później jest tak, że przecież, nie wiem, pytanie tak jest w tych wycenach, że jeżeli pomylimy się na wejściu o 5%, tak, to o ile tam się rozjeżdża wycena gdzieś tam po roku, prawda?
No oczywiście wszystko zależy od konkretnej spółki, konkretnego modelu, jak on jest wrażliwy na takie zmienne, ale rzeczywiście może to mieć jakiś istotny wpływ na ten końcowy efekt, także tutaj...
To jak to w przypadku Eurotelu? Rok do przodu? Są jakaś to prognoza wycen, nie prognoza wycen, tylko prognoza wyników finansowych?
Czy akurat w Eurotelu i właśnie w tych poprzednich rekomendacjach robiliśmy 5-letnie prognozy. No i chyba na razie też przy takim okresie zostaniemy, a potem liczy się na wartość rezydualną, ale może, nie wiem, przynajmniej dzisiaj nie wchodźmy, może teraz
nie, to już właśnie techniczne. Nie tłumacz mi proszę na widzę, co to jest wartość rezydualna.
Tak, to może w kolejnych podcastach już poruszymy bardziej techniczne aspekty. No natomiast no oczywiście to może mieć dość istotny wpływ na jakaś zmiana tych założeń w kolejnych latach prognozy, no bo no nie da się też ukryć, że jednak często stosuje się też jakieś dynamiki wzrostu, więc wiadomo, jeśli w pierwszym okresie sobie będziemy mieć wysoką bazę i zrobimy dynamikę 5% co rok, a to wejdzie nam zupełnie inny wynik niż jakbyśmy startowali z niskiej dynamiki, więc...
A jak często się aktualizuje w takim razie takie coś? Bo to co powiedzieliśmy, że za tydzień może się sytuacja zmienić, tak? A to w szczególności po kolejnym kwartale, kiedy spółka publikuje jakieś wyniki finansowe, wy to bierzecie, porównujecie, czy to się zgadza z tym, co wy przewidywaliście, co de facto taka rewizja takiej wyceny powinna następnie spojrzeć co kwartał, czy częściej?
Myślę, że co kwartał to mogło być nawet za wcześnie, zbyt szybko, co po każdym kwartalnym raporcie aktualizować. Natomiast ogólnie no, na pewno warto aktualizować rekomendacje, jeśli w spółce coś wydarzyło się tam na tyle istotnego, że rzeczywiście zmienia to założenia z tego modelu przyjętego. Czyli na przykład nagle pojawia się jakaś kwestia dużego przejęcia, która wcześniej nie była znana rynkowi, więc nie była też uwzględniona w takiej wycenie.
Jakieś zapłata dużego VAT-u.
No na przykład zapłata dużego VAT-u.
To pozdrawiamy akcjonariuszy ABC Daty.
Tak.
Zresztą Eurotelu też, ale tam o tym od początku do końca spółka informowała.
No i tam ta skala jest jednak troszkę mniejsza. No i w takich sytuacjach powinno się, tak wracając już do tematu, kiedy rzeczywiście coś istotnego się wydarzy w spółce, albo rzeczywiście te wyniki, kierunek rozwoju spółki, może niekoniecznie już pierwszy kwartał najbliższy, ale jeśli jakaś tendencja by się utrzymywała, która odbiega od tych założeń w prognozie, w modelu wyceny, to wtedy ewentualnie też taka aktualizacja mogłaby by się przydać.
Dobra.
No, ewentualnie myślę, że już mielibyśmy taką ramę czasową określić, to myślę, że jeśli nie byłoby żadnych właśnie takich większych wydarzeń, zaskoczeń ze spółki, to raz na rok, ale to mogłoby być.
Dobrze, przesiąść do rewizji.
No bo jednak dane roczne już też dużo tutaj wnoszą, raport roczny bardziej obszerny, więc.
Okej, okay. Dobra, więc to próbuję tak zbierać wątki. Jakby tu wniosek podstawowy jest taki, że niestety, drodzy inwestorzy, to zadanie domowe jest bardziej skomplikowane niż się wydaje. Tak? To nie wystarczy wziąć tego dokumentu, popatrzeć, nazwa spółki, wycena, w związku z tym kierunek rekomendacji, tylko trzeba czytać to, co mówisz i czy ja się wewnętrznie zgadzam z tym, że ta spółka będzie się rozwijać mniej więcej w takim tempie, tak?
No i jeszcze tak naprawdę moglibyśmy tutaj pewnie rozmawiać i rozmawiać, ale to, na co teraz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, no to samo zachowanie rynku. Wiemy, jaki jest rynek, jakby wycena próbuje znaleźć tą wartość fundamentalną, wartość wewnętrzną, ile warta jest dana spółka, no ale rynek może mieć swoje krótkoterminowe zachcianki, jakieś krótkoterminowe ryzyka też wyceniać, na przykład tak jak Ferrutelum się tam mimo wszystko ryzykować, czy no i o wszystko jest tam ten Altus TFI w akcjonariacie, tam nawet niedawno była dokładnie informacja, że zszedł poniżej progu 5%, no i też nie wiadomo, czy
dalej.
Nie będzie jakaś tam zwiększona podaż na rynku, a biorąc pod uwagę płynność takiej spółki jak Eurotel, no to tam niekoniecznie może się znaleźć ktoś do odebrania tych akcji Altusa, który miał ponad 5%.
To tak, mega ważne, bo zobacz, bo wycena, to co mówisz, DCF-em robiona, gdzieś patrzysz, czy biznes im się będzie rozwijał, czy będą sprzedawali tych produktów Apple'a więcej czy mniej, przecież to nie ma nic kompletnie znaczenia, w ogóle związku nie ma z tym, czy mają tego Altusa w akcjonariacie, czy nie mają. A na cenę giełdową ma to gigantyczne, jak dobrze wiemy, gigantyczny wpływ, prawda?
Więc to też trzeba na to mocno zwracać uwagę, jakie są uwarunkowania rynkowe, no i takie też, myślę, warto się zastanowić, czy rynek jest efektywny przede wszystkim, no bo jeśli nie jest efektywny, to jest pierwszy argument za tym, że spółki nie powinny być wyceniane po ich wartości wewnętrznej, tak? Czyli albo będą powyżej, albo poniżej, czyli przewartościowane, niedowartościowane. No i chyba się zgodzimy z takim stwierdzeniem, że rynek co do zasady, przynajmniej w krótkim terminie, jest nieefektywny.
Nie, no oczywiście, gdyby była to wycena stała dokładnie na wartości wewnętrznej, tej no takiej, nie wiadomo jakiej, ale by jakiej, tak?
Ale jednak
wszystkie wydarzenia, wszystkie newsy ze spółki uwzględnione w cenie akcji i tak dalej. No ale to byśmy nie mieli trendów na giełdzie, nie mielibyśmy niczego, tak, prawda?
Nie mielibyśmy okazji inwestycyjnych przede wszystkim i nie mielibyśmy jak się pośmiać z analityków, którzy źle wyceniają spółki. Tu mówię oczywiście tylko to pod cudzysłów, że tam no, źle wyceniają.
Wiadomo, to tak jak już mówiłem na początku, tak, że ci analitycy są takim łatwym chłopcem do bicia, no bo bierze się to zestawienie tych rekomendacji, którzy wyceniają to tak jak mówisz, we wartość wewnętrzna spółki, tempo rozwoju, jakieś przychody, model DC, wychodzi im cyferka, a potem wychodzi Altus w akcjonariacie, no i cały ten model można, no nie chciałbym, że wyrzucić, ale postawić nieco obok, bo wiadomo, że jak taki duży fundusz będzie wyprzedawał, to nie ma takiej siły, tak, która by zatrzymała przy tej płynności kurs. Wiesz co, jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, wracając do tego, że jakby wniosek jest taki, powiedziałbym, pesymistyczny, nie wystarczy popatrzeć, nazwa spółki, kierunek wyceny, trzeba czytać i stwierdzić, zgadzam się z tym, nie zgadzam, no, czuć, co się dzieje w tej spółce, czy ci analitycy piszący rekomendacje, czy nadajemy na tych samych falach, mówiąc wprost, tak? Że to wtedy można się próbować tym sugerować, no ale to jest jakby wniosek niestety tutaj dla słuchaczy, trzeba to czytać. Co też, powiedzmy sobie, w przypadku domu analizy jest o tyle proste, żeby te rekomendacje w całości.
Tak, każdy nic może sobie ściągnąć z naszej strony całą rekomendację.
Nic tam nie jest poukrywane.
Od ostatniej strony i ze wszystkim się zapoznać.
I ten walor, ten czynnik edukacyjny sobie uruchomić, sobie to wszystko przeczytać od A do Z. To chciałem się jeszcze zapytać, bo na razie jakby to patrzę, gdzie się takie spółki, co mają ten Eurotel, to jest wiadomo czym to jest dystrybutor duży, handluje, tak, sprzedaż tam jeszcze tam telewizji cyfrowej, tak, współpraca z operatorami telefonii komórkowej, nie wiem, CDRL, handel, produkcja i handel ubranek. No, to mi się wydaje, to jest taki biznes, powiedziałbym trochę, wiesz, są stałe przepływy finansowe. Co by się na świecie nie działo, to ludzie będą musieli dla swoich dzieci ubranka kupować, tak? Więcej lub mniej, w zależności od tego, czy te produkty tego kokodrilo są bardziej udane lub mniej udane, czy ktoś tym lepiej zarządza lub gorzej, to są jakieś co kwartał przepływy finansowe, którymi tam można sobie popatrzeć, jak to wygląda i czy ten zarząd dobrze te marże wyciska na tych ubrankach, na tych śpioszkach, czy gorzej. A jak się wycenia, powiedz mi, takie spółki jak CD Projekt? Co to raz na 3-4 lata wyda dużą grę, w międzyczasie cisza, tu jakaś mniejsza gra, tu coś tam, gdzie, wiesz, te przepływy finansowe, koszty, to jest kompletnie rozjechane, tak? Jakaś duża bomba raz na kilka lat, a później te przychody spadają. Jak to się robi wtedy?
No, tak naprawdę wycenia się tak samo, tylko po prostu nie ma tych regularnych przepływów, tylko musimy zaprognozować, kiedy dana gra będzie miała premierę, jakie osiągnie wyniki. No i też wychodzą nam z tego przychody, koszty i w efekcie jakiś przepływ pieniężny, który no potem idziemy kolejnymi krokami w tym modelu. No, także tutaj tak naprawdę problem nie jest w samym, myślę, modelu, bo sam model wyceny to jest, no nie chcę może przesadzać, ale raczej dość prosta sprawa, tak? Chociaż oczywiście można go tam jakoś utrudnić dodatkowo, ale co do zasady, no będę już o tym pisał na pewno.
Nie jest to wyższa matematyka.
Więc to myślę też wyjaśnię, że wcale nie jest aż takie trudne. No ale zdecydowanie tutaj prognozy, jeszcze w takich spółkach właśnie gamingowych jak CD Projekt, no to
ile tego cyberpunka się sprzeda? To jest tak naprawdę tutaj największe zagadka.
Wspomniałem, tak, że naprawdę sam zarząd nie wie, spółki pewnie oczywiście na pewno ma jakieś szacunki i jakieś oczekiwania, ale sam nie jest w stanie tego przewidzieć, jak ta gra się sprzeda, a oni też de facto mają najlepszą informację, jak ta gra będzie też wyglądała, bo ją tworzą. A my dopiero niedawno zobaczyliśmy jakieś pierwsze trailery z gry, gameplaye, więc jak mamy to ocenić?
No tak? Zakładam, że łatwiej jest zaprognozować, ile Cocodrillo sprzeda w kolejnym kwartale śpioszków, niż CD Projekt, Cyberpunk, to już nie wiadomo w ogóle kiedy, to jest najfajniejsze, że akurat no zarząd, zakładam, wie, kiedy jest przewidywana data premiery, tak, pod to jest układane wszystko, a my tego nie wiemy. Analitycy tego nie wiedzą, to jak mają prognozować? Są wydawane rekomendacje dla CD Projektu?
Oczywiście,
są.
Że tak.
Czy ktoś to bierze, jednak zamyka jedno oko i próbuje zgadywać, kiedy, znaczy, jaka skala i tak dalej.
To,
tak?
Że coś jest trudne, nie znaczy, że tego należy się nie podejmować i nie robić, tylko dlatego, że jest trudne i możemy się pomylić. No, jakoś trzeba próbować oszacować, tym bardziej jeszcze tutaj może odnośnie, wracając to ogólnie do tematu rekomendacji i wyceny, tu bym chyba zwrócił uwagę, że jednak to też, myślę, nie należy tak przywiązywać się, że jak wyjdzie nam wycena x złotych, to jest tyle i ani grosza więcej, ani grosza mniej, tak? Bo to też jest jakby troszeczkę taka przybliżona wartość.
To cytując Wojtka Białka, to nie zegar z kukułką.
Właśnie, to nie zegar z kukułką i nie da się tego zaprogramować co do grosza, co do złotówki, czy w przypadku niektórych spółek co do miliona złotych, jeśli chodzi o kapitalizację. Więc tutaj też trzeba jednak tak do tego podchodzić. No ale trzeba mimo wszystko, wycena może być o tyle pomocna, że może jeszcze inaczej, bo jeśli analityk robi wycenę, to on raczej zrobi jeden model, no i do tego jednego modelu przygotuje rekomendację, tą cenę docelową. Czasami zdarzają się jakieś 2-3 scenariusze zaprezentowane jakby na przykład my tak zrobiliśmy w przypadku Max Polska, tam pokazaliśmy 3 scenariusze rozwoju firmy, jak te wyniki mogą się kształtować, więc wyszły nam 3 wyceny. Natomiast z reguły te rekomendacje to jest jeden model, jeden scenariusz, jedna wycena. Inwestor może o tyle skorzystać na robieniu, przygotowywaniu wycen, że może sobie zmieniać te zmienne i w przypadku tego CD projektu może sobie zrobić model i zobaczyć, ile mogłaby wynosić wartość spółki, jeśli CD projekt sprzedałby milion egzemplarzy tego Cyberpunka,
30 milionów, 100 milionów.
I tak. Na tej podstawie też te wartości porównać do obecnej wyceny, czy to warto kupić po tej cenie CD Projekt, czy może jednak sprzedaż Cyberpunka musiała być na tyle duża, żebym ja jeszcze zarobił kupując CD Projekt po tej cenie, że może jednak to jest zbyt duże ryzyko. Także tak może ten inwestor do tego.
Delikatnie mrugnąłeś okiem, że CD Projekt to jednak troszkę drogo się teraz wydaje.
Teraz jest po dość mocnej korekcie, natomiast też nie ukrywam, dokładnie, że chyba od dłuższego czasu jestem, zresztą tak naprawdę już nie tylko ja, to też widać chociażby po Twitterze, że wiele osób już powoli zaczęło się przestawać z tym myśleniem, że chyba jednak balon powoli pęka. No, korekta też całkiem niemała, chociaż wydaje się, że też jakoś nie odstająca od uwarunkowań rynkowych. To jakby CD Projekt nie jest wyjątkiem z gamingu, tak patrząc przez pryzmat chociażby światowych giełd, że te notowania po prostu są pod presją podaży.
Dobrze, wróćmy na nasze podwórko. Powiedz, gdzie możemy znaleźć choćby dzisiejszą rekomendację Eurotelu i te 3 poprzednie, ten CDRL, Max Polska i Sesko.
No, przede wszystkim głównym źródłem tych informacji jest strona Domo Analisi, czyli www.domoanalisy.pl. I tam ze wszystkimi tymi analizami można się zapoznać, z pełnymi raportami ściągnąć się i wczytać się, przeanalizować. No i zastanowić, czy tutaj inwestorzy zainteresowani tymi spółkami zgadzają się z tym naszym scenariuszem.
Dokładnie. Ja chciałbym ze swojej strony podkreślić tę funkcję edukacyjną. Tak, że to nie był ten główny przekaz, że trzeba patrzeć szerzej, przepatrzeć te rekomendacje, potraktować się jako analizę i a, wiedzieć więcej o spółce, b, wiedzieć w jakim kierunku się rozwija i jak to bardzo mi się, zgodzę się ze swoim własnym stwierdzeniem, bardzo mi się podobało, czy nadajemy z tym analitykiem na tych samych falach, czy nam się ten scenariusz zaprezentowany podobał i jeżeli to się wszystko zgadza, no to wtedy patrzymy, ile wyszło w ostatniej komórce tabelki, czyli wycena. Prawda?
Tak, no ja bym jeszcze dodał, że tak naprawdę wielu inwestorów, którzy no z reguły nie robią wyceny, to jednak przygotowuje własne prognozy też, ma jakieś oczekiwania co do wyników, no i można je chociażby porównać też z tym, co my czy inni analitycy zaprognozowali dla danej spółki i też to jakoś skonfrontować i zobaczyć, jakby to mogło właśnie w efekcie przełożyć się na wynik wyceny TCF.
Okej, okay, no dobrze. To my będziemy ten temat drążyć, tak? Bo to zakładam, że kolejne wyceny, kolejne rekomendacje gdzieś w trakcie roku będą się pojawiały. Dobrze, temat jest bardzo rozwojowy, to będziemy na pewno się spotykali, jeszcze na ten temat rozmawiali. Okej, okay, dobra. To co, to wszystko. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Był jeszcze z nami Adrian Mackiewicz.
Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.